Słuchasz polskiego programu SBS.
Kontynuuję moją rozmowę z doktorem Bartłomiejem Kołodziejczykiem, nagrodzonym naukowcem, który zajmuje się technologiami wodorowymi, czyli uzyskaniem energii z wodoru. Według pana, jaka jest różnica pomiędzy tendencją rozwijania samochodów elektrycznych i paliwa elektrycznego, tak można to powiedzieć, a paliwa wodorowego?
3 lata temu była, tak można powiedzieć, walka między tymi dwoma technologiami, czystymi technologiami. Z jednej strony mieliśmy wodór, który mógł być używany jako paliwo w samochodach. Te samochody notabene byłyby elektryczne, bo wodór tak naprawdę w samochodach jest przetwarzany w procesie takiego ogniwa paliwowego, czyli ten wodór jest przetwarzany bezpośrednio na energię elektryczną i ta energia elektryczna jest później używana w silniku elektrycznym, który napędza samochód. Czyli tak naprawdę nie jest tak znacząco inny od tych samochodów na baterie, które też są elektryczne. No i właśnie 3 lata temu była taka zacięta walka, można powiedzieć, między tymi dwoma technologiami. Nikt tak naprawdę nie wiedział, kto wygra. Ja stawiałem na wodór, oczywiście. No ale wydaje mi się, że ostatnio ten wodór przegrywa, jeżeli chodzi o samochody takie pasażerskie. Przegrywa z tego względu, że po prostu nie ma tej infrastruktury, która produkuje wodór. Nie ma stacji wodorowych tutaj w Australii. Te samochody wodorowe też są tak naprawdę limitowane, jeżeli chodzi o produkcję. Tam jest paru producentów w Japonii. W Chinach wygląda to trochę inaczej, bo każdy producent samochodów w Chinach produkuje właśnie te samochody na wodór, na ogniwa wodorowe. No ale nie są te samochody tutaj właśnie do kupienia w Australii jeszcze. Znowu, to jest takie, można powiedzieć, chicken and egg situation, czyli co będzie pierwszy tak naprawdę. Czyli powinniśmy wybudować tą infrastrukturę, stacje wodorowe i tak dalej, czy właśnie powinniśmy zacząć importować te samochody. Tak naprawdę przez ten dylemat wydaje mi się, że samochody na baterie wygrały. Wygrały z tego względu, że energia elektryczna jest, można powiedzieć, dostępna nawet z domu. Jest łatwo właśnie użyć tej energii elektrycznej w samochodach. No i nie potrzebujemy tak naprawdę bardzo drogiej infrastruktury.
I jest jeszcze energia odnawialna, czyli panele słoneczne, wiatrowe elektrownie?
Dokładnie. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o samochody na baterie, są o wiele wydajniejsze, bo wydajność takiego samochodu na baterie jest powiedzmy tam 93%. Jeżeli chodzi o samochód na wodór, powiedzmy może osiągnąć tam do 50% pewnie, czy trochę więcej niż 50%. Czyli wydajność jest o wiele niższa. Ale tak naprawdę, jeżeli porównamy te dwie wydajności do wydajności samochodów na te właśnie paliwa kopalniane, czyli powiedzmy na diesel, to te samochody spalinowe dzisiejsze, to tak naprawdę mają wydajność tam powiedzmy 30-35% maksimum. Czyli tak naprawdę większość tej energii w tych paliwach, które używamy, jest tak naprawdę nieużyta. Ona po prostu jest przetwarzana na ciepło, którego tak naprawdę nie używamy w tych samochodach. Czyli jeżeli zamienimy te samochody spalinowe, czy to na samochody właśnie na baterie, czy na samochody właśnie z ogniwami paliwowymi, tak czy siak wygramy, bo będzie to większa wydajność, no i nie będą wytwarzały tego dwutlenku węgla. Jeżeli chodzi o samochody na baterie, to największy ich problem jest to, że trochę schodzi, żeby właśnie załadować te baterie, czy po prostu załadować te baterie tą elektrycznością. Ten proces ładowania zajmuje tam powiedzmy do 4 godzin na dzień dzisiejszy. No i poza tym baterie są tak naprawdę dosyć ciężkie, więc ten samochód na baterie może pokonać powiedzmy na dzień dzisiejszy taka Tesla Model S chyba do 350 km. Inne samochody na baterie trochę mniej, powiedzmy tam do 250-300 km. A znowu jak popatrzymy na samochód na wodór, to taki samochód z takim standardowym pojemnikiem na wodór, można powiedzieć, który waży tam 5 kg, może przejechać do 1000 km.
Bardzo dobrze.
Tak, nawet były próby przejechania z takim samochodem z Melbourne do Sydney bez tankowania po drodze.
Ale ciągle jednak ta produkcja tej infrastruktury produkowania wodoru jest droższa.
No tak, droższa jest, ale właśnie wydaje mi się, że z tego względu rząd Australii i wiele firm tutaj australijskich widzi bardzo duży potencjał, żeby wyprodukować ten wodór w Australii, gdzie odnawialne źródła energii są pod dostatkiem. No i przetransportować drogą morską ten wodór, czy tam nawet amoniak, zielony amoniak, do krajów takich jak Japonia, która sama nie może tego tej energii elektrycznej, zielonej energii elektrycznej wyprodukować, bo Japonia tak naprawdę ma tam jakieś źródła wiatrowe, mają trochę źródeł geotermalnych, ale tak naprawdę jeżeli chodzi o miejsce, gdzie te turbiny wiatrowe można by postawić, czy ogniwa słoneczne, no to miejsce w Japonii jest tak naprawdę bardzo, bardzo limitowane. Znowu w Australii, no to mamy bardzo dużo miejsca. Miejsca nigdy nie brakuje. Szczególnie właśnie w takich rejonach Australii, gdzie energia wiatrowa i energia słoneczna są najlepsze na świecie. Tam porównywalne do energii wiatrowej i słonecznej w Arabii Saudyjskiej, czy tam w Chile.
A nie Europa, nie Dania?
Dania też ma bardzo dobre...
Niemcy?
Tak, bardzo dobre źródła energii wiatrowej, ale większość z tego to jest tak naprawdę offshore. To są bardziej kosztowne projekty, no bo bardziej skomplikowane są. Jest o wiele łatwiej postawić taką turbinę wiatrową na lądzie niż postawić taką turbinę wiatrową na morzu. Wydaje mi się, że Europa będzie mogła produkować w pewnym sensie, czy do pewnego stopnia swój własny wodór, ale dużo się też mówi właśnie o tym, że Europa będzie importować wodór, powiedzmy z Afryki, na przykład z Maroka, gdzie właśnie znowu ta energia słoneczna i wiatrowa są bardzo dobre. Można produkować ten wodór tak naprawdę przez cały rok.
Dziękuję serdecznie. Przypomnę Państwu, miałem okazję rozmawiać z doktorem Bartłomiejem Kołodziejczykiem.
Dziękuję Pani Darku. Zawsze bardzo miło z Panem rozmawiać i dziękuję słuchaczom za słuchanie.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.